Ostatecznie cały czas był legendą i kimś wpływowym na mieście. No, ale rozkazy wydawał kiełbacha, a Irek P. musiał ich słuchać. Ale nie miał z tym problemu. Ostatecznie on sam doskonale wiedział, że nie nadaje się na bossa. W przeciwieństwie do kiełbachy, który lubił mieć władzę. Obok mnie, kiełbachy i Barabasza, trzon grupy stanowili Sławek K., Chińczyk, Robert K., Kwiatek oraz bracia K. W sumie mocna i skuteczna ekipa. To właśnie w tym składzie jeździliśmy po mieście, rozpierdalając dyskotekowe bramki czy przeprowadzając windykację należności. To z Barabaszem mieliśmy dość zabawną, oczywiście zależy dla kogo, przygodę z klaserem. Pewien znajomy Japończyk poprosił nas o przysługę. Jego ojcu skradziono kolekcję bardzo cennych znaczków pocztowych. Po krótkim śledztwie ustaliliśmy, że zawinięty klaser znajduje się w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu, w sercu stołecznej patologii. Bo ówczesny Żoliborz to były nie tylko oficerskie wille z pięknymi ogrodami, ale także ponure blokowiska w okolicach Huty Warszawa. Wysłaliśmy tam Barabasza z chłopakami, bo wiedzieliśmy, że już samo jego spojrzenie skłoni złodziei do oddania łupu. Rzecz w tym, że Irek nie zamierzał tylko patrzeć. Wtargnął do mieszkania, wywalając drzwi, zdemolował wszystko, co się dało, a następnie poturbował pewnego dziadka, którego zastał w środku. Starszy człowiek od razu załapał, że za kradzieżą musi stać jego wnuczek, więc zawołał go i kazał zwrócić własność Japończyka. Faktycznie wnuczek oddał zawinięty klaser. Okazało się jednak, że to wcale nie był poszukiwany obiekt, tylko jakieś liche polskie znaczki z wierzbami płaczącymi i łódkami na mazurskich jeziorach. Barabasz pomylił mieszkania. Tak to się kończyło, gdy wchodził do akcji. Jeśli mu czegoś nie wytłumaczyłeś łopatologicznie, to mogłeś się spodziewać samych kłopotów. W końcu udało się nam namierzyć właściwy klaser, ale tym razem odzyskaliśmy go bez pomocy Ireneusza P. Facet znacznie lepiej sprawdzał się w prostych wjazdach do dyskotek. Można powiedzieć, że otwierał nam wszystkie drzwi. Jak pierdolną pięścią to leciały z framug. Możesz w to nie wierzyć, ale naprawdę byłem świadkiem takich sytuacji.
Był typem sadysty? Lubił się znęcać nad ofiarami?
Nie określiłbym go mianem sadysty. Po prostu przykładał się do wykonywanej pracy. Bicie to była jedyna rzecz, którą robił naprawdę dobrze. Więc tłukł z całego serca. Ale nie znęcał się nad upokorzonym, tak jak na przykład chłopcy z grupy bryndziaków, którzy rozkręcali się, gdy inni kończyli bić. Nie wywoził ludzi do lasu, nie dawkował im złych emocji. Jak spotkał wroga na ulicy, walił między oczy, nie zastanawiając się nad tym, że wokół znajdują się świadkowie.
A potrafił odpuszczać?
Potrafił, choć nie przepadał za tym. Wolał wszystko doprowadzić do końca, zgodnie z regułami gry. Jak ktoś zasłużył, powinien dostać za swoje. Pamiętam pewną sytuację, gdy pojechaliśmy do pewnego gościa, by zadać mu kilka pytań natury finansowej. To był taki nadęty inteligencik, który nie wiadomo czemu kręcił się w szemranych środowiskach. Nie lubiliśmy go, ale faktycznie bywał przydatny, bo miał wejścia do świata, z którym my nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów. Zawinęliśmy kiedyś jakąś starą biżuterię i trzeba było ją szybko opchnąć. Wiedzieliśmy, że te błyskotki pamiętają drugą Rzeczpospolitą, a może nawet rozbiory, ale nie mieliśmy pojęcia, co to jest warte. A tu akurat zjawił się inteligencik i mówi, że jego znajomy prowadzi antykwariat w Warszawie i może nam te fanty wycenić. Co więcej, jak mu się spodobają, to od razu je od nas wykupi. Przekonał nas. Daliśmy mu te fingle i łańcuszki i umówiliśmy się na spotkanie za tydzień. Minął tydzień, drugi, a inteligencik miał nas w dupie. Nie odbierał telefonów. A kiedy w końcu spotkaliśmy go na mieście, powiedział, że trzeba czekać. Ale wiele wskazuje na to, że biżuteria jest trefna. Fałszywa, czy coś w tym stylu. Kiedy jednak minął miesiąc, postanowiłem odzyskać fanty. Razem z Barabaszem pojechaliśmy pod dom frajera. Zaczailiśmy się w krzakach i obserwowaliśmy okolice. Inteligencik pojawił się wieczorem, rozejrzał na boki i wszedł na klatkę schodową. Po chwili w jego oknie zapaliło się światło. Ruszyliśmy do boju. Otworzył nam drzwi i nie pytając o zgodę, weszliśmy do środka. Nie wydawał się przerażony. Nie mam waszych klejnotów, oznajmił. Są mojego znajomego, jak coś będę wiedział, odezwę się. Zaczęliśmy przeszukiwać jego mieszkanie. Przewracaliśmy szafki, bebeszyliśmy szuflady. Po kilku minutach było tam prawdziwe pobojowisko. Na inteligenciku nie robiło to wrażenia. Przynajmniej pozornie. Usiadł na kanapie, wziął do ręki jakąś książkę, nie pamiętam jaką, i zaczął czytać.
— Co czytasz?
— zainteresował się Barabasz, który o literaturze miał niewielkie pojęcie. Podejrzewam, że jedyne teksty, jakie czytywał, to były protokoły jego zeznań. — Poezję — odparł inteligent, nie podnosząc wzroku na Irka.
— Ta? To poczytaj mi, proszę
— powiedział Barabasz, zaciskając pięści. Czułem, że za chwilę poleje się krew.
Nie zgrywaj chojraka, tylko wyskakuj z fantów, bo zaraz stanie ci się krzywda,
powiedziałem. Ale Barabasz spokojnie powtórzył prośbę.
Czytaj, kurwa, może się dowiem czegoś ciekawego.
Wtedy inteligencik zaczął deklamować, jak sądzę, z pamięci.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić.
Zamarłem. Z jednej strony przeczuwałem, że arogancja inteligencika skończy się dla niego tragicznie, z drugiej zaś imponowały mi jego stalowe nerwy.
— Widzisz, jakie to przykre stracić zdrowie?
— zapytał Barabasz z uśmiechem.
— A ty zaraz stracisz 80%, a może i zagramy o całą stawkę.
Wtedy inteligencik pękł. Popatrzył na burdel, jaki mu zrobiliśmy w mieszkaniu.
— Nie mam waszych fantów
— wyznał.
— A co z nimi zrobiłeś?
Kupiłem prochy.
To ty ćpasz?
Zapytałem.
Tak się składa, odparł i dodał. Te wasze błyskotki były gówno warte, od razu to wiedziałem. Obchnąłem je za dwie działki kompotu, bo znalazłem frajera i to wszystko, co wam miałem mówić.
Nie uwierzysz. Swoją szczerością zbitego psa ujął Barabasza.
Podczas gdy ja paliłem się do spuszczenia mu w pierdolu,
Irek machnął ręką i dał mi znać, żebyśmy sobie poszli. Bo bić takie chuchro to jednak żaden honor.
Wzięliśmy tylko telewizor. Jako, że było to czarno-białe turystyczne gówno, wyrzuciliśmy je z pędzącego samochodu gdzieś w lesie.
I na tym się skończyło.
Potem już nigdy więcej nie korzystaliśmy z pośrednictwa inteligencika, który zresztą rozpłynął się w sinej mgle.
Porządny chłop z tego Barabasza.
Był całkiem sympatycznym i nawet życzliwym facetem. Jak się w nim zagotowało, pierdolnął raz, drugi i szybko mu złość przechodziła. Generalnie oceniam go jako w porządku gościa, choć może niezbyt lotnego. Wszyscy na mieście go lubili, o czym świadczą kolejne pieszczotliwe ksywki. Barba papa czy krówka. No, ale jak wiadomo, i krówka czasem ubodzie. Opowiadał mi, jak kiedyś udał się po odbiór długu do jakiegoś przemytnika, a tamten zachowywał się tak, jakby miał do czynienia z dzielnicowym, a nie z gangsterem. Mówił, że nic mu nie wiadomo o żadnym długu, a nawet jeśli coś jest na rzeczy, to on i tak nie ma pieniędzy. A poza tym jest jeszcze dużo czasu. I takie tam duperele. No to Barabasz jebnął go w ryja, facet upadł na podłogę, a zaraz potem zaczęła się korida. Irek tak długo budł gościa nogą od krzesła, aż dłużnik puścił pawia. Barabasz się wściekł, bo nie lubił takich obrzydliwych scen i kazał facetowi natychmiast wyczyścić podłogę. Tamten grzecznie doprowadził ją do jako takiego porządku, a potem dalej był oprawiany. Pieniędzy wówczas nie oddał, bo faktycznie był goły. Dopiero za jakiś czas uregulował należność.
Jest jeszcze jeden mit dotyczący Barabasza. Czy rzeczywiście zginął w swojej wysłużonej ładzie?
Czy wyobrażasz sobie mafijnego bossa, który jeździ ruskim szmelcem? Nawet jeśli Barabasz nie był żadnym szefem, z pewnością mógł sobie pozwolić na nieco lepsze auto. Miał BMW trójkę i to nią szalał po mieście. Pewnego razu, skręcając w prawo, zepchnął do rowu rowerzystę, bo go po prostu nie zauważył. Na agenta wywiadu Irek z pewnością się nie nadawał. Był narwany jak cholera i to w każdej dziedzinie. Najpierw coś robił, a potem zastanawiał się, jakie będą tego konsekwencje. Wspomniany przeze mnie napad na dom sklepikarzy przeprowadzony był w tym właśnie stylu. Totalnie bez głowy. Na hurra! Mogło się obejść bez przykrych incydentów, ale należało wcześniej opracować jakiś plan. A pruszkowskie urki nie planowały. Bo i po co? Tak samo z jazdą samochodem. Najpierw Barabasz się rozpędzał, a potem patrzył, czy przypadkiem nie wchodzi w zakręt. Lubił prędkość, ale nie umiał jej bezpiecznie dawkować. Feralnego dnia depnął po gazie, dostał piachu pod koła i z impetem wleciał do rowu melioracyjnego w okolicach Nadarzyna. Zabiła go kierownica, która wbiła mu się w klatkę piersiową. Ledwie przekroczył 40.
Rozdział 3. Dzikus nie był aż tak charakterny. Czesław B., znany w pruszkowskich kręgach kryminalnych jako Dzikus, nigdy nie był uważany za bossa, a jednak wymienia się go jednym tchem razem z gangsterami, którzy przeszli do historii rodzimej przestępczości jako zarząd Pruszkowa albo starzy. Należał do elitarnej grupy recydywistów, którzy już w latach 70. wzbudzali strach wśród mieszkańców podwarszawskiego miasta. Ale podczas gdy jedni omijali dzikusa z daleka, inni lgnęli do niego, traktując go jak żywą legendę gangsterki. Złodziejski narybek wierzył, że Czesiek wprowadzi go do świata, w którym nie obowiązuje prawo, natomiast zarobki są znacznie wyższe niż w sektorze państwowym. Dzikus jak mógł spełniał misję nauczyciela i wychowawcy, choć prawdę powiedziawszy, nie miał na to za wiele czasu. Zbyt często trafiał do puszki, żeby prowadzić regularne kursy. W sumie za kratkami spędził prawie 20 lat. Tak czy inaczej, należał do elity pruszkowskich przestępców i takie tuzy jak Parasol czy Barabasz musiały się z nim liczyć. Tym bardziej, że był od nich sporo starszy. Gdy pod koniec lat 80. zaczynała się formować rodzima mafia, Dzikus nie był już brany pod uwagę jako jeden z jej liderów. On tkwił w PRL-owskiej rzeczywistości prostych rozwiązań, w łeb i w nogi. I raczej nie nadawał się do bardziej skomplikowanych operacji przestępczych. A może po prostu nie stanowił już części ferajny i przyszły zarząd nie ufał mu tak jak 10 lat wcześniej.
Cześćka poznałem pod sam koniec lat 70. i to w okolicznościach, które nadawałyby się do jakiejś radzieckiej komedii. Akurat wracałem z Andrzejem C., szarakiem z siłowni i zobaczyliśmy dzikusa. Niosł wersalkę. W jednej ręce. Trzymał ją za sprężynę i sprawiał wrażenie faceta, który dzierży co najwyżej jakiś puchar. Otworzyłem szeroko oczy, bo takiego pokazu siły nie widziałem nigdy wcześniej. Dzikus to był potężny chłop o łapskach jak bochny chleba. Legendy o jego mocy krążyły po Pruszkowie od lat. Ale żeby spacerować z wersalką pod rękę... Nie znaliśmy go wtedy osobiście i nie śmieliśmy przerywać mu spaceru, ale on sam się zatrzymał. Widać, lubił młodych, więc postanowił przy nas odpocząć i zamienić kilka słów. Podejrzewam, że kojarzył nas jako początkujących urków i jakąś tam jego ciekawość wzbudzaliśmy. To nie była wielka rozmowa. Cześć, cześć, jak leci? Już, ale zawsze. Potem już mogliśmy podchodzić do niego, przybijać mu piątkę, prosić o poradę w takiej czy innej sprawie.
Starałeś się podtrzymywać tę znajomość?
Każdy młody kręcący się po mieście miał kontakt z dzikusem. Znajomość podtrzymywała się niejako sama. Tym bardziej, że w latach 80. zacząłem już liczyć się w środowiskach przestępczych, a Czesiek doskonale o tym wiedział. W pewnym momencie pokłóciłem się z Elką, z którą wspólnie mieszkaliśmy. Wyrzuciła mnie z domu, nie jedyny zresztą raz, o co nie mam pretensji, bo dawałem jej powody do takiej kary. Znalazłem się na ulicy. Nie miałem dokąd pójść, więc szwendałem się tu i tam, aż w końcu natknąłem się na dzikusa. Poszliśmy na piwo, a ja wyłuszczyłem mu swój problem. Ten bez wahania przyjął mnie pod dach. Mieszkałem u niego przez tydzień. To był dobry czas w moim życiu. Jak tylko się budziliśmy, ruszaliśmy na piwo na Żbików. A tam fartowaliśmy na całego. Ten dostał w ryja, ten wyskoczył z pieniędzy, jeszcze inny zaoferował jakiś interes do zrobienia. Dzikus był w swoim żywiole. Ten, do którego się zbliżył, miał pełne portki ze strachu. Ksywka Cześka nie została mu nadana bez powodu. Nie dość, że dysponował końską siłą, to jeszcze był furiatem. Jak ktoś mu nadepnął na odcisk, dzikus nieszczęśnikowi urywał nogę.
Ale rozumiem, że jak kradł, to fachowo, chirurgicznie. Także obrabiany klient się nie orientował.
Ech, naoglądałeś się o przygodach Arsena Lupin. Zapewniam cię, że dzikus nie miał nic wspólnego z francuskim włamywaczem dżentelmenem. Wiesz, jak kradł Czesiek? Łapał klienta za habety, wkładał mu łapę do kieszeni i wyrywał ją ze spodni. Taki był z niego finezyjny kieszonkowiec. Jeśli klient tego nie zauważył, to znaczy, że wcześniej Czesio pozbawił go przytomności. Ale nie twierdzę, że dzikus jedynie pił i bił. Jego wielką słabością były panie. I te piękne inaczej. Miał zęby jak perełki i ciągle je szczerzył do miejscowych laleczek. Zresztą pod kątem podrywu zawsze nosił swój porozciągany dresik, a w samochodzie trzymał butelkę wina, przeważnie sangrii, którym raczył laski. Oczywiście, jak nie było dziewczyn, pił sam i w efekcie zawsze był na bani. Baby leciały do niego jak do miodu, tym bardziej, że zawsze był przy forsie, co oczywiście musiało się podobać. Gdybyś zobaczył, jakie towary, czasami mocno nieletnie, kręciły się przy tym siwym grubasie. Pamiętam, jak jedna z nich, bodajże Ewa, trochę zeżowata, ale cholernie seksowna, z cycami jak arbuzy, nigdy nie miała oporów, żeby to z nim robić w restauracyjnej toalecie. Siadała na kiblu, on stawał przy niej, ściągał spodnie i jazda. Kiedyś zaproponował, żebym ja się przyłączył do zabawy. Ewka nie widziała problemu i obsłużyła nas z typową dla niej najwyższą jakością.
Nie wierzę, że nie przyglądała mu się uważnie milicja. Z jednej strony mówisz, że był bezkarny, z drugiej zaś chyba miał świadomość, że wystarczy drobna wpadka, żeby znów powędrować do pudła.
To był gość zahartowany w boju. Nie bał się mundurowych i żył tak, jak umiał i lubił. Nawiasem mówiąc, miał alergię na milicjantów. Choć zdarzało mu się czasem wychylić z nimi kieliszek. Ale jak gliniarz zaczynał przynudzać, dziku zwalił go w mordę. Ale przeważnie wszystko rozchodziło się po kościach. Pamiętam taką sytuację z czasów, kiedy stałem wraz z Ryszardem P. Krzysiem na bramce pod Sosnami. Przychodziłem wtedy do pracy około 16, żeby wypieprzyć gości, którzy jakoś nie mogli skończyć obiadowego kotleta i być może zamierzali wkręcić się na wieczorny dancing. Oczywiście jak ktoś dał w łapę, mógł liczyć na to, że bramkarz przymknie oko i pozwoli mu zostać. Tamtego dnia zobaczyłem, że przy stoliku siedzą psy i chleją wódę z dzikusem. To nie były jakieś krawężniki, ale wyższa pierdolencja z Pałacu Mostowskich. W pewnym momencie między panami doszło do jakiegoś spięcia i stało się jasne, że sprawa zakończy się mordobiciem. I rzeczywiście Czesiek chwycił milicjanta, dał mu parę razy w japę i zaczął go ujeżdżać. Dosłownie. Wsiadł mu na plecy i zaczął swoje ulubione rodeo. Rzecz w tym, że pies nie koń i nieszczęsny milicjant nie dał rady zrzucić z pleców dzikusa. Zrobiła się afera i do lokalu wkroczyło ZOMO. Przypominam, mowa o początku lat 80. Tuż po zawieszeniu stanu wojennego, kiedy to z władzą nie było żartów. ZOMOwcy nie zrobili większego wrażenia na dzikusie, który nadal oprawiał ofiarę. Wtedy funkcjonariusze wyciągnęli gaz łzawiący, żeby postraszyć Cześka, a jak to nie poskutkuje, po prostu go użyć. Ale dzikus nie gapa, wyrwał pojemnik z rąk ZOMOwca i obficie spryskał mundurowych. Prychali jak koty. Uznałem, że dzikus przesadził i muszę mu jakoś ratować dupę, bo w przeciwnym razie przyjedzie kolejna ekipa, skuje go, wpierdoli mu i facet skończy na dołku. Doskoczyłem do Krzyśka i krzyknąłem: panie majorze, niech pan da spokój tym chłopakom. Nie poznali pana, chcieli dobrze, myśleli, że mają do czynienia z chuliganem. Jak ZOMOwcy to usłyszeli, mimo podtrucia gazem wyprężyli się, zasalutowali i przeprosili pana majora za niefortunną interwencję. Natomiast Czesiek dostał wiatru w żagle.
Wypierdalać mi stąd, głupie leszcze, bo zaraz was zabiorę na komendę i tam sobie inaczej porozmawiamy.
Wrzasnął na mundurowych. I tak się skończyło, bo milicjanci, którzy byli powodem całej awantury, milczeli. Nie chcieli, aby wyszło na jaw, że pili wódę z kryminalistą troglodytą i żeby potem cały Pruszków miał ubaw.
Czesław B. był wówczas u szczytu kariery.
Jego kariera nie była jakimś masywem górskim z wyraźnym szczytem. Powiedzmy, że jeszcze wszyscy go szanowali i liczyli się z jego zdaniem. Ale pod koniec lat 80. okazało się, że dzikus podczas odsiadki kogoś tam sypnął i nasza wiara w jego gangsterską niezłomność zaczęła się chwiać. Wprawdzie nie on jeden wykazał się słabością, ale jakoś pragnęliśmy wierzyć, że Czesiek jest sztywny na 100%. Cóż, mity padają, nie tylko w świecie przestępczym. W efekcie niektórzy pruszkowscy już nie chcieli z nim chodzić na robotę, a nawet ukrywali przed nim, że planują. Inna sprawa, że dzikus z natury był solistą. Wolał działać w pojedynkę, kasując cały łup i nie dzieląc się z nikim. Kiedy na początku lat 90. zaczęliśmy napadać na tiry, on już się na to nie załapał. Czyli nie uczestniczył w podziale największego tortu tamtych czasów. A mówiąc ściśle, załapał się raz, na samym początku. Tyle, że wtedy przypieczętował swój upadek w oczach grupy.
Nie nadawał się do tej roboty? Wielokrotnie wspominałeś, że nie była szczególnie skomplikowana. Kładliście na drodze rowerzystę, tir się zatrzymywał, a wtedy wkraczała do akcji grupa realizacyjna. Potem przejazd do dziupli i szybki wyładunek. Co z tego przerastało możliwości Czesława B?
Poszło coś innego. Chłopcy zawinęli tira w okolicach Iławy, ale policja go odzyskała. Jakoś doszła do wniosku, że dzikus maczał swe łapska w napadzie. Nie mieli dowodów, ale podejrzewali go, więc zaprosili na pogawędkę. Najpierw pierwszą, potem drugą, potem trzecią. Ewidentnie krążyli wokół naszej grupy. Gdyby to był tir wyładowany jakimś trefnym towarem, sprawa przeszłaby bez echa. Ale to był transport wódki z państwowego Polmosu, więc policji bardzo zależało na wykryciu sprawców. I pruszkowscy zaczęli mieć pełno w gaciach. A Dzikus postanowił wykorzystać tę aurę i zaczął szantażować. Jak mi dacie 100 000 papieru, to będę cicho, a jak nie dacie, to różnie się to może skończyć. I właśnie za to poleciał definitywnie w pizdu, w odstawkę. Ty też nie chciałbyś mieć w ekipie gościa, który deklaruje, że może cię sprzedać.
Na marginesie. Mam wrażenie, że te napady na tiry to coś w rodzaju mitu założycielskiego grupy pruszkowskiej. Przypomnę ci twoje zeznania dotyczące początków tego procederu. Kiedy starzy kradli tiry i uformowali swoją grupę napadającą na tiry, zachodziło niebezpieczeństwo, że dojdzie do grubszej wojny między grupami. Starzy chcieli umocnić grupę, żeby miasto się skonsolidowało i żeby razem działali. Chodziło o to, żeby ta grupa była coraz silniejsza. Trzeba było się zająć haraczami i odbieraniem pieniędzy, wszystkim, co wtedy było modne. Rozmawiał Pershing z Dreszczem, K, R, Parasolem, P i B na temat tego połączenia. Decydujące spotkanie odnośnie połączenia tych grup odbyło się na myjni Lucyfera, przedstawiciela gangsterskiej Starej Gwardii. Przypis Artur Górski. Chodziło o połączenie tych grup w jedną całość, żeby ta grupa była silna i żeby jedna grupa drugiej nie wchodziła w drogę, a pieniędzy miało starczyć dla wszystkich. Ja nie słyszałem szczegółów, ale Kiełbasa, w oryginale nazwisko Wojciecha K., przypis Artur Górski, mi opowiadał, że mówili: tego miodu starczy dla wszystkich.
Tak było. Można wręcz powiedzieć, że mafia rodziła się w myjni Lucyfera. Ale już bez Dzikusa.
A dostał te 100 000?
Gówno dostał, a policja wkrótce odpuściła. Poza tym ja mam do niego, a także do jego ukochanej siostry Janki, żal za jeszcze jedną rzecz. Za to, co zrobili po akcji policji w hotelu George w lipcu 1990 roku.
Chodzi mi o zatrzymanie pruszkowskich bossów podczas spotkania z facetem, który chciał odzyskać swojego skradzionego Mercedesa W-124. Miał zapłacić 15 000 marek, ale poinformował policję o spotkaniu i funkcjonariusze zorganizowali pułapkę.
Tak. Otóż po tej akcji Janka Dzikusowa poprosiła mnie w imieniu brata oraz jego kompanów, żebym pozbył się trefnego merca. Chcieli, abym pociął go na żyletki, żeby zniknął jako podstawowy dowód w sprawie. Szkoda było pociąć tak fajną bryczkę, a akurat trafił się na nią chętny. Puściłem mu to auto za 3000 papieru. Nie dało rady wziąć więcej, bo jednak był to gorący kartofel. Poszedłem z tą kasą do Janki i w całości jej oddałem. Jak wyszli z puszki zatrzymani, w tym Dzikus, od razu zaczęli drzeć na mnie mordy, że samochód był wart co najmniej 8 koła i na pewno przytuliłem co najmniej 5. A to był nonsens. Wkurwiłem się wtedy strasznie, bo przecież dzięki mnie trochę zarobił na tym aucie, a poza tym podważyli moją uczciwość. No, ale oliwa sprawiedliwa. Dzikus już wkrótce przestał się liczyć w Pruszkowie. Owszem, zachował trochę starych znajomości, pijał wódę z dawnymi kompanami, nigdy nie miał problemów z pieniędzmi, ale nie był już jednym z nas. Dziś już nie żyje. O ile wiem, zmarł na marskość wątroby. Kiedy trafił do szpitala na operację, lekarz, który go otworzył, uznał, że żadna operacja nie ma sensu. Jego dni są policzone, powiedział. Ale Dzikus to był przekorny, a jednocześnie silny gość. Żył jeszcze przez 2 lata i dopiero wtedy się poddał.
Czesława B. doskonale znał inny gangster z pruszkowskiego młodego pokolenia, Sławomir K. Chińczyk. Ich drogi krzyżowały się wielokrotnie. Czasami dochodziło do towarzyskich nieporozumień, a czasami bywało niebezpiecznie. Ale oddajmy głos Chińczykowi.
To był stary intrygant. Niby się lubiliśmy, ale zawsze obrabiał mi tyłek za plecami, knął, opowiadał innym niestworzone rzeczy na mój temat. Taką miał naturę. No, nieważne, niech mu się farci na tamtym świecie. Mam wiele wspomnień związanych z Dzikusem, ale to, które opowiem, jakoś szczególnie zapadło mi w pamięć. Przy szosie katowickiej tuż za Nadarzynem był dość elegancki zajazd Biały Dwór. Lokal jak najbardziej legalny, ale jego właściciel kręcił się w półsiadku, co zresztą stanowiło normę w ówczesnym podwarszawskim biznesie. Handlował między innymi kradzionymi samochodami. Miał też niewyparzoną gębę, co prowokowało rozmaite konfliktowe sytuacje. Kiedyś zadarł z pewnym gościem w restauracji Phantom w Milanówku. Traf chciał, że ten gość był moim znajomym, dał mi cynk, że zapowiada się dym i poprosił, żebym przyjechał. Pojechałem, razem z nieżyjącym już Robertem K. Kwiatkiem. Samochód na tę akcję wypasionego Mercedesa dostaliśmy od masy, który akurat nigdzie się nie wybierał. Przyjechaliśmy, właściciel Białego Dworu dostał łomot, pourywaliśmy mu rękawy od Gajera. No, generalnie sponiewieraliśmy faceta. Wprawdzie straszył nas cały czas swoimi rozległymi stosunkami w środowisku przestępczym, ale myśmy kładli na to laskę, bo kto niby jest mocniejszy od nas. Po robocie siedliśmy przy stoliku i zamówiliśmy po kilka lufek, ale jak wróciliśmy do Mercedesa, okazało się, że samochód ma poprzebijane opony. No, oczywiście domyślasz się, kto to zrobił. Jakżeby inaczej, ten kutas, którego uczyliśmy rozumu. Jak widać, nieskutecznie. Poprzebijał opony i spierdolił z jakimś swoim koleżką. Za kilka dni siedzimy sobie w knajpie na piwku, a tu wpada Czesio i zaczyna nas opierdalać. Co się okazało? Właściciel Białego Dworu, który był jego znajomym, złożył mu zażalenie na złe potraktowanie przez nas swojej czcigodnej osoby. Mówię dzikusowi, źle się zachowywał, to trochę dostał po ryju, ale bez przesady, nikt go nie torturował. Można powiedzieć, że dostał lekcję dobrych manier. Nie powinien się pultać i latać na skargę. A Czesio na to, no to jedziemy do niego, wyjaśnimy sobie co i jak. Zgodziłem się, bo lubię, jak ludzie wyjaśniają sobie sytuacje konfliktowe. Dzikus siadł za kierownicą i ruszyliśmy. Problem w tym, że jak niemal zawsze był pijany, więc zaraz zasnął. Obudziłem go i mówię, przesiadaj się, ja poprowadzę, bo ty nas zawieziesz co najwyżej do nieba. Przesiadł się i zaraz znowu poszedł w kimę. W tej sytuacji uznałem, że nie ma sensu jechać na rozmowy do Białego Dworu, bo Czesio nie nadawał się na negocjatora, a ja tylko wyszedłbym na głupka. Zawróciliśmy do Pruszkowa. Ale to jeszcze nie koniec historii. Uznaliśmy, ja, Kwiatek i jeszcze kilku chłopaków, że skoro gość polazł do dzikusa ze skargą na nas, to musi ponieść tego konsekwencje. Nie jakieś bardzo dotkliwe, ale odczuwalne. Pojechaliśmy zatem mocną ekipą do jego zajazdu, no i na dobry początek zdemolowaliśmy mu restaurację. Potem kazaliśmy obsłudze poszukać pana prezesa, bo chcieliśmy mu powiedzieć w oczy, co nas boli. Ale on się wykazał refleksem. A poza tym, kiedy nadjeżdżaliśmy, akurat siedział z żoną w swojej limuzynie, położył się na podłodze i kazał żonie ruszyć przed siebie. A tym razem udało mu się uciec. Oczywiście, znowu poskarżył się dzikusowi, ale ciągu dalszego nie było. Historie związane z Czesiem B były przeważnie anegdotyczne, ale w sumie dobrze ilustrowały stosunki panujące w pruszkowskim środowisku gangsterskim. Wielkim przyjacielem dzikusa był Ryszard P., Krzyś, jeden z najważniejszych bossów Pruszkowa. Ich przyjaźń nabierała mocy w miarę wypitego alkoholu, więc panowie, świadomi tego faktu, bardzo nad tym uczuciem pracowali. Pewnego dnia ostro zatankowali u Krzysia. Kiedy skończyli libację, gospodarz odprowadził gościa do furki. Nie wiem, o co poszło, ale w tym momencie przyjaciele zaczęli się kłócić. I dzikus ni stąd, ni zowąd jebnął Ryszarda P. z dynki w michę. Tak potraktował serdecznego przyjaciela. Polała się krew. Ofiara osunęła się na glebę i pozostała na niej przez dłuższy czas. A Czesio, jak gdyby nigdy nic, wyszedł i udał się na spoczynek. Za jakiś czas dzwoni do mnie masa. Trzeba szukać dzikusa, mówi. A to w jakiej sprawie, pytam, bo nic nie wiedziałem o zdarzeniu przed domem Ryszarda P. Masa wyjaśnił mi, co jest grane i powiedział, że trzeba dojechać dzikusa. No to dojeżdżajcie, a co mi do tego odparłem? A to, że masz zebrać chłopaków i wpierdolić Cześkowi. Przyjeżdżaj pod McDonalda, to obgadamy szczegóły. Rad nie rad podjechałem w umówione miejsce, ale cały czas kołatały mi w głowie wątpliwości, czy powinienem robić sobie wroga z dzikusa. Przecież to nie ja byłem stroną w tym sporze. Niech Krzyś sam mu dojebie, skoro to on został poszkodowany. Pod McDonaldem czekali już Masa i Ryszard P. Powtórzyli mi dyspozycję, abym dzwonił po chłopaków i ruszał na poszukiwania dzikusa. Do nikogo nie dzwonię i nikt nie będzie szukał Cześka, powiedziałem. A to niby dlaczego, pyta Rysiek. Widzę, że ma w oczach złość. A dlatego, że pijesz z dzikusem od lat. Ciągle się o coś kłócicie, potem godzicie się, znów chlejecie i tak w koło Macieju. Dobrze wiem, że najdalej za kilka dni znów się zwąchacie i pójdziecie na wódę, a chłopaki, które dojadą dzikusa, będą mieć przesrane. I u niego, i u ciebie. Rób co chcesz, ale ani ja, ani moi ludzie nie będą w tym uczestniczyć. No i chociaż w gangsterskiej hierarchii byłem o wiele niżej od Masy i Krzysia, żaden z nich nie próbował mnie przekonywać. Uznali, że muszą uszanować moje racje, nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. Za dwa dni zobaczyłem, jak Dzikus i Ryszard P. zataczają się zgodnie na Pruszkowskiej ulicy.
Nieco inaczej tę awanturę wspomina Masa. Jego zdaniem Chińczyk nie tyle odmówił udziału w pognębieniu dzikusa, ile wyraził wątpliwość, czy warto się wtrącać między wódkę a zakąskę. Ale nie bardzo mógł sobie pozwolić na negowanie poleceń szefów. Tak czy inaczej, Masa i Ryszard P. sami pojechali wówczas do dzikusa i zrugali go okrutnie. Ale nie doszło do naruszenia nietykalności fizycznej. Według Masy zgadza się natomiast fakt, że dwa dni później dzikus i Ryszard P. wędrowali pijani po Pruszkowie. Rozdział czwarty. Ali upokorzony. Być może Zbigniew K. Ali jeszcze długo pozostawałby na pruszkowskim świeczniku, umacniając swoją pozycję jednego z mafijnych bossów, gdyby nie pozornie błahe wydarzenie, które w efekcie zakończyło karierę gangstera. Otóż pewnego pięknego dnia wdał się on w pyskówkę ze swym kompanem, Januszem P. Parasolem. Panowie już od pewnego czasu nie darzyli się przesadną sympatią, a gwałtowna rozmowa, która odbyła się na Pruszkowskiej ulicy, stanowiła kolejną odsłonę konfliktu. Najpierw raczyli się alkoholem w jednym z popularnych w mieście barów, a potem wyszli na dwór, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i pogadać. Podczas gdy Ali głosem nieznoszącym sprzeciwu wyłuszczał Parasolowi swoje racje, tamten nieoczekiwanie, jak to określili świadkowie zdarzenia, z partyzanta huknął Zbigniewa K. w głowę, przy okazji łamiąc mu szczękę. Zachwiał się Ali i zachwiała się jego pozycja w mieście, bo jak boss dostaje po ryju od gangstera, przynajmniej teoretycznie stojącego niżej w bandyckiej hierarchii, to jest koniec jego przywództwa. Być może gdyby Ali oddał Parasolowi bądź zorganizował natychmiastowy odwet, połączony jak to zawsze bywa w podobnych sytuacjach z konfiskatą fantów, udałoby mu się zachować twarz. Niestety ta od razu spuchła jak bania, więc podjęcie rękawicy było ostatnią rzeczą, o jakiej marzył jej właściciel. Wprawdzie należał do pruszkowskich mistrzów ulicznych sztuk walki, ale ból uniemożliwiał mu ruszenie na Parasola, który też zresztą dobrze potrafił się bić i dysponował potężną posturą. Ali odpuścił. Ale mu przemknęło przez myśl, że właśnie utracił kierowniczą pozycję w grupie i teraz na jego miejsce wkroczy Parasol. Ci, którzy widzieli upokorzenie Zbigniewa K., także nie mieli wątpliwości, że oto otwiera się nowy rozdział. Do rozstrzygnięcia pozostawała jedynie kwestia, czy Ali znajdzie się teraz w kryminalnym półświatku, czy opuści go definitywnie. Czy będzie trzymał buzię na kłódkę, czy podzieli się swoją wiedzą z policją. To drugie nie wchodziło w grę. Zbigniew K. pogodził się z drugoplanową rolą w mafijnym świadku. Ale zanim do tego doszło, Ali w Pruszkowie naprawdę był kimś. Czy rzeczywistym bossem? Ocencie państwo sami.
Może to dziwnie zabrzmi, ale Ali był bossem bez grupy. Owszem, miał wielkie poważanie w pruszkowskich kręgach kryminalnych. Jego słowo naprawdę dużo ważyło, ale nie był przywódcą konkretnej struktury. Można powiedzieć, że miał pod sobą wszystkich pruszkowskich. Ale jak się ma wszystkich, to często nie ma się nikogo.
Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw jednak powiedz, kiedy go poznałeś. Jeszcze w latach 80.
Tak, ale to nie była żadna zażyła znajomość. Bardziej ja znałem jego niż on mnie. Zresztą on bardzo często trafiał do puszki, więc przeważnie był nieobecny w mieście. Ja od 1981 roku stałem na bramce pod Sosnami i tam nawiązywałem kontakty w lokalnym półświatku. Owszem, czasami pojawiał się tam i Zbigniew K., ale mijał mnie, cześć, cześć, i szedł dalej. Naturalnie złodziejskie wyczyny Alego i jego kompanów odbijały się szerokim echem w Pruszkowie, więc cały czas byłem na bieżąco z jego dokonaniami. Na włamy często chodził w towarzystwie swoich przyjaciół. Ryszarda Esz, Kajtka oraz Jacka D. Dreszcza. Specjalnością tej ekipy były kradzieże. Tak naprawdę Ali pozostał przy nich do końca swej bandyckiej kariery. Na robotę często zabierali Mirosława D., maliznę. Wówczas zaledwie taksówkarza, któremu nie marzyła się pozycja głównego bossa Pruszkowa. Nawiasem mówiąc, malizna dopiął swego. Został pełnoprawnym członkiem gangu i trzeba było poszukać innego kierowcy. W ten sposób do Alego doklepał Kiełbacha, który miał Mercedesa 190 i doskonale sprawdzał się na robocie jako szofer. W tomie Masa o pieniądzach polskiej mafii wspominałem o okradaniu zakładów produkujących klisze fotograficzne do zdjęć rentgenowskich. Ali kradł je na wielką skalę. Chodziło oczywiście nie o samą kliszę, ale o pokrywający ją związek srebra. Kruszec odzyskiwali zaprzyjaźnieni chemicy.
Na jakimś forum internetowym znalazłem post z rozpaczonego internauty, który pisał, że dysponuje 500 kilogramami takiej kliszy i nijak nie jest w stanie odzyskać z niej srebra. Pytał, czy to prawda, że trzeba spalić kliszę, a popiół zalać wodą. Na dnie ponoć osadzi się srebro. Ktoś mu odpisał, żeby nie wierzył w bajki, bo skuteczna jest tylko obróbka chemiczna, a opłaci się jedynie po przerobieniu kilku ton surowca.
Nie wiem, nie jestem chemikiem. O ile się orientuję, Ali też nie miał w szkole piątki z chemii. Od tego byli fachowcy. Wiem jedno. Pieniądze proceder przynosił kolosalne. Ale faktycznie chłopcy jeździli za kliszami po całym kraju, niemal dzień w dzień. Ale to nie był jedyny cel złodziejskich wypraw Zbigniewa K. On stał się także potentatem od kartek. Jak wiesz, wtedy reglamentowane było prawie wszystko. Więc kartka na cukier, na wódę, na fajki czy na mięso stanowiła przedmiot pożądania. Raz nawet towarzyszyłem Alemu podczas włamu. Pamiętam, że obrobiliśmy wówczas z kartek Urząd Miejski w Rawie Mazowieckiej.
Czyli już wiemy, że Ali był dobrym złodziejem. W czym jeszcze był dobry?
Dobrze się bił i miał takie kopyto w łapie, że mógł powalić konia. Pamiętaj, w tamtych czasach w środowisku przestępczym było to o wiele ważniejsze od inteligencji. Arsène Lupin nie zrobiłby u nas kariery, a już na pewno nie wspiąłby się na szczyt. Umiejętność napierdalania się przydała się Alemu także w więzieniu. Szanowano go pod celą i chętnie się z nim waflowano. Dlatego Zbyszek narobił sobie za kratkami mnóstwo znajomości.
A na jaki czas przypada jego szefowanie Pruszkowowi?
Mowa o końcówce lat 80. i początku 90. Ali był kimś w rodzaju patrona pruszkowskich urków, a my, mam na myśli młodych, czyli Kiełbachę czy mnie, rośliśmy w siłę jako zbrojne ramię miasta. Nasze kontakty stały się częstsze, zdarzało się, że czasem wypuszczaliśmy się na robotę. W tamtym czasie inni pruszkowscy recydywiści typu Barabasz czy Parasol siedzieli w chliwie za napad, o którym wspomniałem w poprzednim rozdziale. Więc Ali sprawował władzę w sposób niejako naturalny, a raczej rząd dusz. No ale jak starzy wyszli z więzienia i zorientowali się, że Ali za wysoko podskoczył, zaczęły się pierwsze kwasy. Oczywiście, to byli koledzy, więc nie mogli sobie skoczyć do gardeł, ale zaczęły się rozmaite docinki i podsrywania. Z jednej strony przybijali Alemu piątki, a z drugiej knuli za jego plecami. W końcu w 1992 roku Parasol wyjechał Alemu z partyzanta w papę i szefowanie Zbyszka się skończyło.
Zanim do tego dojdziemy, chciałbym się dowiedzieć, jakim człowiekiem był wówczas Ali. Kimś z tej samej parafii co Parasol czy Dzikus?
To był człowiek, który zawsze uważał, że zasady są jedne i trzeba ich przestrzegać.
Popularne było też powiedzenie, gdzie kończą się reguły? Gra słów. Reguły to wieś granicząca z Pruszkowem. Tam zaczyna się Pruszków.
I w jakimś sensie była to prawda, bo Pruszków był wówczas gangsterskim miastem prywatnym i reguły panujące w kraju nie bardzo do niego pasowały. Ale w tym braku reguł też były zasady. Kto je łamał, był frajerem. Przynajmniej w odczuciu Alego. Nie podstawiało się nogi kompanom, nie donosiło na milicję, brudy prało się we własnym gronie. Ali bardzo dobrze żył z młodymi. Gdyby Kiełbacha był teraz z nami, na pewno potwierdziłby, że to Zbyszek wprowadził go w przestępczy świat i patronował mu przez długi czas. Chętnie jeździł z nami na wyjazdy rozrywkowe. Pamiętasz pewnie historię z wypadu na wybrzeże, na wybory Miss Polski? Opowiedziałem ją w tomie Masa o kobietach polskiej mafii.
Trudno nie pamiętać historii autostopowiczki, której wmówiliście, że Ali jest reżyserem filmowym i zatrudni ją w swojej najnowszej produkcji, jeśli ona zaspokoi potrzeby seksualne twórcy i jego współpracowników, czyli was. Przyznam, że długo nie mogłem uwierzyć w naiwność tej dziewczyny.
Ale to prawda. Kobiety bywają naiwne. A starzy uwielbiali się bawić i nie istniały dla nich żadne ograniczenia. Ali oczywiście też był wesołym chłopakiem, ale nie tak rozhukanym jak reszta starych. Umiał zatrzymać się przed linią, której przekraczać nie należało. A starzy żyli według zasady hulaj, dusza, piekła nie ma. Kiedyś, jeszcze w połowie lat 80., Ali wziął mnie na popijawę, jaką starzy zorganizowali w Zakopanem. Wtedy dopiero zobaczyłem, jak to jest, kiedy bawią się pruszkowskie urki. Mieszkaliśmy oczywiście w Kasprowym, bo innych luksusowych hoteli tam nie było. Przed wejściem delegacja górali z pochodniami. Chleb i sól, czy coś tam w tym stylu. Śpiewy, tańce, obowiązkowo codziennie kulik. A jak kulik, to i muzyka, a i chlanie bez opamiętania. I ruchanie non-stop, nie tylko w hotelu, ale też w saniach. Pamiętam taką scenę. Szliśmy halą do góry, na czele pochodu Jacek D. Dreszcz. A że miał wnętrzności przeżarte wódą i narkotykami, zostawiał za sobą ohydny fetor. Wiesz, co mam na myśli. Ale był dość delikatny, więc w pewnym momencie, kiedy dotarły do jego nosa aromaty wytwarzane przez układ trawienny Dreszcza, puścił pawia na śnieg. Kobiety, z którymi zabawiał się Dreszcz, musiały być o wiele bardziej odporne od Zbyszka.
Coś ci wiadomo o życiu rodzinnym Alego?
Oczywiście. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o jego żonie Jaćce, typowej git w Albanii, która podobnie jak Baśka, żona Jerzego W. Żaby, wszystko wiedziała lepiej. Na wszystkim lepiej się znała. Jak Ali z kumplami przygotowywał jakąś robotę, to ona zawsze musiała wpierdolić swoje trzy grosze i wykazać im, że są cienkimi leszczami i patałachami. Nigdy jej nie lubił, ale ona miała to gdzieś. Jak już Ali urósł i popłynęła duża kasa, Jaćka urządziła mieszkanie na bogato. Kiedy przychodziliśmy do nich do domu, latała naokoło nas i zrzędziła. Uwaga, leszcze, to skórzana kanapa, kosztowała kupę hajsu, lepiej nie siadać, a broń Boże zabrudzić. A ja pamiętałem, jak wbiły mi się w dupę dwie sprężyny w ich wersalce, w czasach, kiedy Ali ciułał grosz do grosza. A teraz uwaga na skórzaną kanapę. Męcząca baba jak cholera, ale chyba Ali ją na swój sposób kochał. Mają syna, Remka, skądinąd mojego szwagra. Ożenił się z siostrą mojej żony, Eli.
Ali kochał żonę, ale nie aż tak bardzo, żeby odmawiać sobie przygód z innymi paniami.
Naturalnie. Każdy pruszkowski urka korzystał z życia, ile wlazło. A właziło naprawdę dużo. Ali lubił się brzykać, bo kto nie lubi? I latał za babami jak szalony. Dlatego zdarzyła mu się niemiła przygoda. Po nocy spędzonej z jakąś panią wrócił do domu i zaczął się dobierać do Jaćki. I wtedy spod majtek wypadły mu damskie fiki. Nie miał pojęcia, jakim cudem one się tam znalazły. Natomiast wiem, w jakich okolicznościach. Ale żali był ostro pijany, nie zwracał uwagi na takie detale. Jaćka dostała piany i opierdalała go przez następnych kilka dni. Także przy kolegach.
A skąd Ali brał te kobiety?
No bo to jakiś problem. Były wszędzie i każda bardzo chętna. Szczególnie na dyskotekach. Na początku lat 90. jeździliśmy z Alim Kiełbachą po Mazowszu i pukaliśmy wszystko, co wpadło w ręce. Choćby na dyskotekach w Ursusie, w Spodku, w RSM-ie, gdzie dziewczyny czekały na nasz przyjazd, a jak się pojawialiśmy, nie marnowały czasu. Wtedy mieliśmy też w Pruszkowie coś w rodzaju biura w kawiarni Duet na Chopina. Ależ tam odchodziło ostre rżnięcie. Wystarczyło kiwnąć na laskę, postawić jej drinka i już się jechało z koksem. I Ali tam brylował. A lubił ostry seks i jakoś tak najbardziej pasowało mu od tyłu. Tej swojej pasji folgował, gdy udało mu się zawieźć towar do jednego z modnych warszawskich hoteli. George'a, Kota bądź Maka. Wszystkie znajdowały się przy szosie katowickiej i w okolicach Nadarzyna. Co ci tu będę dużo gadał. Pewnego razu tak zapiął laskę od tylca, że ta uciekała po gzymsach, zostawiając po sobie ślady. Wiesz jakie.
Pięknie, ale przejdźmy do poważniejszych spraw. O co poszło między nim a Parasolem?
Różnica charakteru. Parasol miał parcie na władzę w grupie, a Ali nie zamierzał oddawać pola. Spotkały się dwa samce alfa i każdy chciał zagarnąć jak największe terytorium. Poza tym Janusz P. był cholernie wredny i zawistny. Kiedy komuś się coś udawało, zaczynał knuć przeciwko niemu. Solą wokół Parasola był Mariot Alego.
Nie przesadzasz trochę z tą potęgą grupy Pruszkowskiej? Może i miałeś planetę, ale chyba sieć Mariota nigdy nie należała do Zbigniewa K.
Nie chodzi o hotele, tylko o pijalnię piwa w Pruszkowie. Mówiliśmy na nią Mariot, nawet nie pamiętam dlaczego. Może dlatego, że stanowiła coś w rodzaju pruszkowskiej enklawy zachodu? Ale miał tam coś w rodzaju namiastki kasyna. Ustawił kilka automatów do gier, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Na dole piło się piwo, zakąszało kaszanką czy pieczoną kiełbaską, a na górze była dyskoteka i stoły bilardowe. Normalnie Ameryka. Lokal cieszył się wielkim powodzeniem. Nawet przed południem trudno było wcisnąć tam choćby szpilkę. Ali trzepał na nim niezłą kasę. To kłuło w oczy Parasola, tym bardziej, że stosunki między panami i tak stawały się coraz gorsze.
Tylko ze względu na chemię panującą między nimi? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Ali i Parasol udali się na spacer. Notabene w pobliżu wspomnianej pijalni piwa. I w pewnym momencie Janusz P. wyprowadził cios. Musiał uderzyć znienacka, bo w solówce nie miałby z Alim szans. Parasol doskonale pamiętał, że Zbyszek w swoim czasie zmasakrował w bramie jakiejś kamienicy bardzo silnego Czesława B. Dzikusa. A Parasol przy Dzikusie to był zwykły neptek. Parasol zachował się niecharakternie, ale zamierzony skutek odniósł.
I to był koniec Alego?
Koniec legendy Alego. W sumie nic wielkiego się nie stało. Wszyscy nadal się kolegowali, Ali dłubał jeszcze przez lata w przestępczym biznesie, ale nigdy już nie wrócił na szczyt. Razem ze mną i kiełbasą zawijał tiry i zawoził spirytus na metę, gdzie kręcono z niego wódę. Zresztą on sam też kręcił i wrzucał swoje wyroby do sklepików. Z tego była gruba forsa, więc Zbigniewka nie odczuł boleśnie utraty statusu. Dorabiał sobie lichwą i nieźle wiązał koniec z końcem. Za zdecydowanie przesadzone uważam więc medialne rewelacje, że po opuszczeniu gangsterskiego tronu Ali porzucił przestępczość i zaczął żyć jak uczciwy człowiek. Dziennikarz, który pisze takie rzeczy, chyba nigdy nie powąchał gangsterskiego świata. Co niby miałby robić Ali w stuprocentowo uczciwym świecie?
Co się z nim teraz dzieje?
Nic wielkiego, żyje. Pewnie wspomina dobre czasy.
Rozdział 5. Malizna. Taksówkarz o wybujałych ambicjach. To jedna z ciekawszych karier w pruszkowskim zarządzie. Mirosław D., pseudonim Malizna, jako jedyny ze starych nie wywodził się z recydywy. Nie miał na koncie przygody z celą grypsujących, a jednak stał się jednym z najważniejszych polskich bossów. Pod koniec jego burzliwej kariery uważano go jednak za furiata, któremu lepiej schodzić z drogi. To on miał zlecić likwidację Andrzeja K. Pershinga. Jemu także przypisuje się udział w samobójstwie byłego wicepremiera Ireneusza Sekuły. Był też jednym z największych przeciwników masy, którego uważał, nie bezzasadnie, za człowieka Pershinga i starał się go nękać wszelkimi możliwymi metodami. W 2003 roku został skazany za kierowanie nielegalnym związkiem o charakterze zbrojnym oraz za zlecenie zabójstwa Pershinga. Wyrok opiewał na 10 lat. Media wieszczyły, że wyjście Mirosława D. na wolność będzie oznaczać kolejną wojnę w mafijnym świecie. Na razie jednak, choć Malizna opuścił już więzienne mury, nic takiego się nie dzieje.
Gdybyś znał Maliznę pod koniec lat 70., do głowy by ci nie przyszło, że wyrośnie z niego taki niegrzeczny chłopiec i że wszyscy wokół będą się go bali, włącznie z jego bratem, czyli Leszkiem D. Wańką.
Nikt nie rodzi się bandytą. Pewnie sam Malizna nie podejrzewał, że zostanie jednym z bossów wielkiej mafii. Jak przebiegała ta metamorfoza?
Dynamicznie. Wiesz, kim był, zanim został gangsterem?
Gdzieś czytałem, że dyrektorem w jakiejś firmie budowlanej. Podobno ma średnie wykształcenie techniczne.
A ja czytałem, że brano go pod uwagę przy wyborze papieża. Powiem ci, kim był. Taksówkarzem. Jeździł po tej swojej Pradze północ, gdzie pewnie za którymś razem wsiedli mu do taryfy przestępcy.
Wsiedli i zaproponowali, żeby został jednym z nich?
Taksówkarz, tak jak policjant, zawsze ociera się o półświatek. Policjant z tym półświatkiem walczy, choć od reguły zdarzają się wyjątki. A taksówkarz świadczy mu usługi. Czasem nie wie, że wiezie bandytę, czasem tylko się domyśla, a czasem doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że za którymś razem malizna skumał, co jest grane, a przestępcy zorientowali się, że on wie. Wie, ale nic z tą wiedzą nie robi. Tak się rodzi zaufanie, a nawet przyjaźń. A potem jest już tylko cienka granica do przekroczenia, za którą już jesteś członkiem grupy. W latach 80. Mirek doskoczył do chłopaków, którzy okradali zakłady produkujące rentgenowskie klisze. W tej grupie był m.in. Ryszard E. Skajtek, także jeden z późniejszych bossów, oraz Jacek D. Dreszcz i Zbigniew K. Ali i kilku innych, którzy jednak nie zapisali się jakoś szczególnie w historii rodzimej przestępczości. Zadanie malizny było bardzo odpowiedzialne i wymagało stalowych nerwów. Dowoził ekipę na miejsce i odwoził ją po robocie. Zapewniam, że takie kursy różnią się od wożenia turystów dorożką po Starym Mieście. Często zdarzało się, że malizna odjeżdżał z piskiem opon na minutę przed pojawieniem się na miejscu zdarzenia psiarni. Stres był olbrzymi, ale Mirek nie pękał. Tym zdobył uznanie wśród starych urków. Brali go coraz częściej na robotę, aż w końcu on sam uznał, że bardziej jest gangsterem niż taksówkarzem. Myślę, że rola bandyckiego mistrza kierownicy schlebiała jego próżności i nie zmieniał tego fakt, że była to kierownica wysłużonego poloneza.
Długo trwało to terminowanie malizny jako gangsterskiego kierowcy?
Prawie całą dekadę lat 80. Wystarczająco długo, żeby się zżyć. Bo przecież to nie było tak, że po robocie rozchodzili się i nie mieli ze sobą nic wspólnego. Coraz częściej malizna chlał z urkami wódę, bywał na ich rodzinnych imprezach, stawał się ich kompanem. Oczywiście spijał też miód z działalności brata, czyli Leszka D. Wańki, który w tamtym czasie uważany był za ostrego i twardego chłopaka. Nazwisko malizny coraz więcej znaczyło na mieście. Rósł. A naprawdę rzadko się zdarzało, że ktoś osiągał taką pozycję w grupie, nie mając za sobą choćby epizodu za kratkami. Na początku lat 90. w Uniwersamie, na Grochowie, został otwarty kantor wymiany walut. Miejsce, gdzie spotykała się ówczesna warszawska elita przestępcza. Tam, pod kantorem, mogli handlować tylko goście z czołówki. Wymieniano naprawdę duże sumy. Zdarzało się, że przyjeżdżał kontrahent i mówił, że potrzebuje 300 tysięcy papieru. I nie było problemu. Poza tym można tam było dostać rozmaite towary z kontrabandy, na przykład papierosy. Oczywiście po korzystnej cenie. Malizna był jednym z cinkciarzy pod Uniwersamem. Porzucił taksówkę i przeflancował się do nowego biznesu. Tutaj zarobki były naprawdę bardzo wysokie. A skoro pojawiła się wielka kasa, to chłopcy zaczęli się bawić na grubo. Jak jechali do Zakopanego, to pijani byli nie tylko gangsterzy, ale także górale i konie. Chłopcy mieli fantazję i tak szumieli, że wszystkim opadały kopary. O tamtych kuligach z pochodniami to jeszcze do dziś się mówi pod Tatrami.
Rozumiem, że malizna wywodził się z ekipy warszawskiej, a raczej z praskiej. W latach 80. nie było jeszcze Pruszkowa?
Nie. Ta grupa powstała dopiero w latach 90. Zresztą pojęcie Pruszków jest dość umowne. Duża część mafijnego zarządu wcale nie pochodziła z tego podwarszawskiego miasta. Pruszków z Warszawą zaczął się mieszać w latach 80. na bazarze Różyckiego, gdzie najpierw Praga miała swój bękiel, a potem, pod sam koniec dekady, pojawił się nasz. Zresztą to był lotny bękiel. Jeździł po różnych częściach kraju jak cyrk objazdowy, trafiał na rozmaite giełdy spożywcze czy samochodowe. Był i w Poznaniu, i w Gdańsku. I wszędzie bano się bęklarzy, bo naprawdę potrafili zrobić krzywdę, jak ktoś się postawił. Natomiast między Pruszkowem a Pragą panowała zgoda. Bęklarze z obu firm znali się i razem kręcili lody. Tak zawiązała się grupa pruszkowska. Kiedy w końcu sojusz stał się faktem, a raczej instytucją, malizna był już naprawdę wysoko. Rzecz w tym, że on zawsze czuł się silniejszy niż powinien. Szybko uznał, że należy do ścisłego kierownictwa Pruszkowa, a jeśli ktoś to kwestionuje, należy mu się surowa kara. W tamtych czasach z reguły chodziło o wpierdol. Jednym z tych, którzy krzywo patrzyli na wybujałe aspiracje Mirka D., był Dreszcz, także bardzo szanowany urka, a poza tym kawał byka. Stało się jasne, że ostre spięcie pomiędzy panami to tylko kwestia czasu. I faktycznie. Któregoś dnia złapali się za łby i Dreszcz dojebał maliźnie. Pruszkowscy z reguły nie negocjowali przez pośredników, tylko szli na solo. I choć Mirek wracał na tarczy, to jednak musiał się czuć bardzo mocno, skoro podskoczył Dreszczowi.
Niedługo potem Dreszcz zginął.
Tak, ale nie sądzę, żeby Malizna miał w tym jakikolwiek udział. Zastrzelił go jego własny syn Czarek. Nienawidził starego Dreszcza, więc to się kiedyś musiało stać. Ale to zupełnie inny temat. W każdym razie po wspomnianej bójce Malizna i Dreszcz omijali się z daleka. Choć zdarzały się momenty, że zapominali o urazach i pili razem wódkę.
A jak inni z Pruszkowskiej Góry traktowali Mirosława D.?
Mało kto go lubił, bo był bezczelny i chamski. Chociaż, muszę przyznać, wobec swoich ludzi był w porządku. Początkowo nawet ja pozostawałem z nim w dobrych relacjach i nic nie zapowiadało zmiany, jaka nastąpiła w psychice Mirka za kilka lat. Bo to, że zagotowało mu się pod czaszką, nie ulega wątpliwości. Każdy ci to powie.
A czy Malizna, który wywodził się z Pragi, w ogóle miał potrzebę bywania w Pruszkowie?
Oczywiście, choćby na gruncie towarzyskim. Imieniny, urodziny, wesela, obskakiwał każdą możliwą imprezę. Na tym polegała integracja Pragi z Pruszkowem. Pod koniec lat 80. bracia D., czyli Malizna i Wańka, wraz ze Stanisławem K., Belfegorem, otworzyli hurtownię pod nazwą DAK.
Czy chodzi o tego Belfegora, o którym media pisały, że był kasjerem grupy pruszkowskiej?
Tak, to jeden z bodaj 1000 kasjerów mafii wymyślonych przez dziennikarzy. Owszem, facet miał łeb do interesów, kręcił lody z braćmi D., głównie przy handlu kokainą. Zresztą za to poszedł do chliwa, ale chyba to za mało, żeby określać go mianem kasjera mafii. Tak czy inaczej, razem z Malizną i Wańką założył hurtownię. Na górze mieli biuro wielkości połowy boiska do piłki nożnej, gdzie najważniejszym sprzętem był stół do bilarda. Mafia się rozwijała, więc trudno, żeby chłopcy grali w kapsle. Musieli grać w to samo, co Al Capone. Tak, jak się pewnie domyślasz, to była zwykła pralnia pieniędzy, ale przy bilardzie spotykali się warszawiacy z pruszkowskimi. To przy bilardzie Malizna skumał się z Krzysiem i Parasolem, czyli czołówką pruszkowskiej gangsterki. To, co dziś określamy mianem zarządu, ukonstytuowało się mniej więcej w połowie 1995 roku, już po moim wyjściu z więzienia. A spotkania w Daku walnie się do tego przyczyniły.
Czy Maliźnie podlegał jakiś konkretny odcinek działalności Pruszkowa? Narkotyki, burdele, handel bronią, legalizacja biznesu?
Tak jak pozostali starzy, on zajmował się po trosze wszystkim, ale nie był monopolistą w żadnej dziedzinie. Tak jak jego brat handlował prochami. Terenem, na którym niepodzielnie rządził Malizna, było warszawskie Brudno oraz duża część Pragi Południe. Problem w tym, że na Pradze Południe swoje wpływy poszerzali Jerzy W. Żaba i Marek C. Rympałek. Ten pierwszy zapewniał prochy, drugi ramię zbrojne i dealerów. I choć formalnie Rympałek był pod Malizną, to jednak między obydwoma ugrupowaniami dochodziło do ostrych starć. Podczas jednego z nich padł mój dobry znajomy Czarek D., skądinąd niezły bokser w swoim czasie. Zabili go killerzy Malizny. Nie wiem dokładnie, kto strzelał. Nie chciano mi tego powiedzieć.
Wspominałeś o Cezarym D. w swoich zeznaniach. Mówiłeś, że handlował narkotykami razem z Robertem F. Frankiem i że to on organizował dealerów. Prochy brał w hurcie od ludzi z Mokotowa.
Dokładnie. Kto wie, jak zakończyłby się ten spór terytorialny, gdyby w 1996 roku Rympałek nie został zawinięty. W każdym razie ja wówczas przyjąłem jego ludzi i Malizna mógł odetchnąć spokojnie. Mirosław D., podobnie jak reszta starych, rzadko wychylał w tamtym czasie nos z domu, bo toczyła się krwawa wojna z dziadem i wariatem. Więc tak naprawdę to ja kierowałem wówczas grupą pruszkowską.
Ale formalnie cały czas rządzili starzy.
Rządzili i nieustannie organizowali tajne narady, podczas których dzielili świat na strefy wpływu. Już wtedy Malizna tak kozaczył, że aż przykro było słuchać. Na jego usprawiedliwienie powiem tylko, że rzadko kiedy bywał trzeźwy. Kiedy zarząd szedł do jakiejś knajpy, żeby omówić tak zwaną bieżącą działalność, prawie wszyscy raczyli się kawą czy Coca-Colą, a Malizna siadał przy barku i chlał na umór whisky albo czystą. Dlatego, kiedy włączał się do rozmowy, przeważnie bywał agresywny albo nie kontaktował. A najczęściej jedno i drugie. Nawet wtedy, kiedy organizowano zamach na Nikosia i dzwoniono do ludzi, którzy mieli wystawić gdańskiego bossa, Malizna chlał, kołysząc się nad barkiem. Co jakiś czas się budził, rzucał jakąś złotą myśl i znowu odpływał. Pewnie nadrabiał stracony czas, który jako taksówkarz musiał spędzać na trzeźwo. A kiedy do alkoholu dochodziły prochy, którymi Mirek nie pogardzał, mieszanka robiła się wybuchowa.
Czy w rozmowie z Malizną dawało się odczuć, że prześladuje go mania wielkości?
Wprawdzie nie nadstawiał łapsk do całowania, jak niektórzy, ale zachowywał się jak jakiś pieprzony cesarz. Zwłaszcza, gdy do jego grupy dołączył Rysiek B.
Chodzi o B, który odsiaduje wyrok za zabójstwo Pershinga.